Książki pod lupą.
O nowej powieści Jacka Dukaja rozmawiają Katarzyna Wójcik i Anna Wysocka.
W dzisiejszym wydaniu Książek pod lupą chciałybyśmy opowiedzieć o najnowszej książce, bo chyba ciągle możemy powiedzieć, że jest to książka, Jacka Dukaja, czyli jednego z ważniejszych polskich twórców literatury fantastycznej, autora takich książek jak Perfekcyjna niedoskonałość, kultowej powieści Lód. Najnowsza książka Jacka Dukaja nosi tytuł Starość Aksolotla, co już wydaje się dosyć skomplikowane, ponieważ być może nie każdy wie, cóż to jest ten aksolotl. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że nie każdy będzie przekonany do formy, jaką prezentuje Jacek Dukaj, ponieważ jest to forma wyłącznie elektroniczna.
Tutaj Dukaj poruszył dosyć ważny temat, czyli czy e-booki zwyciężą wersję papierową literatury, czy jednak jest to coś równoważnego. I myślę, że Dukaj tutaj właśnie pokazuje to, że e-booki mogą fantastycznie uzupełniać wersję papierową, ponieważ takich grafik, jakie są na e-booku, nie da się przedstawić w formie papierowej.
Dodatkową wartością naddaną do tego tekstu jest fakt, że także czytelnik jest poddany temu eksperymentowi, ponieważ format, w jakim został wydany ten tekst, pozwala autorowi weryfikować to, jak szybko czytelnik czyta książkę, jakie fragmenty książki zaznacza, jakie pomija i tak dalej. My też stajemy się czytani przez autora.
W tej książce, w Starości aksolotla, Dukaj tworzy swój zupełnie własny język, bazując oczywiście na jakichś tam informatycznych czy takich współczesnych, komputerowych terminach. Każe czytelnikowi w to wejść. Nie daje tak naprawdę czytelnikowi chwili oddechu. Czytając tę książkę, trzeba maksymalnie się skupić. Trzeba jednak pełnego wyciszenia i pełnego wejścia w Dukajowy świat.
To, co jest interesujące w tym słowotwórstwie Dukaja, to fakt, że granica między tym językiem, którego nie znamy, dlatego że nie jesteśmy zagłębione w świecie naukowym, czyli nie znamy pewnych sformułowań, tak jak mówiłaś, informatycznych, ale też z zakresu biologii, chemii, technologii jako takiej. I to jest ten jeden świat, którego my nie znamy, a drugi to są neologizmy stworzone przez Dukaja i te tak naprawdę dwa światy tych słów, których nie znamy i tych określeń, sformułowań i definicji, one się bardzo zacierają. To, co mnie też zaciekawiło, to, że dużo sformułowań, których on używa z bardzo wielu zakresów nauki jest interesujących. Ja się dowiedziałam na przykład takich rzeczy jak, co to jest Dolina Niesamowitości, czyli to, że ludzie się boją niektórych maszyn, jeżeli one za bardzo przypominają człowieka. Tak samo jak kwestie związane z ewolucjonizmem, które gdzieś tam się pojawiają. Dukaj porusza tematy związane z tym, że oprócz dziedziczenia istnieją jakieś inne, niezapisane w naszym genotypie formy przekazywania informacji biologicznej. Tym się biologia podobno też zajmuje, więc to jest dla mnie coś zupełnie nowego. Ale fajnie by było, jakbyśmy opowiedziały, że ta książka ma fabułę i właściwie kto jest jej bohaterem, bo to też nie jest takie oczywiste.
Głównym bohaterem jest informatyk, który tak naprawdę nie ma swojego ciała, jest samym umysłem informatycznym, który wskutek apokalipsy zdążył się przenieść w jakiś taki wirtualny świat i funkcjonuje tak naprawdę jako robot, wcielając się w coraz to inne postaci. Świat, który w ogóle Dukaj stworzył w tej książce, to jest taki świat, w którym właściwie my bierzemy wszyscy udział, bo on tam wkleja mnóstwo pojęć, mnóstwo zjawisk z naszej kultury. Bazuje na mandze, na grach RPG, tworzy gildie. I to w ogóle jest fantastycznie dopracowany świat, w którym się porusza ten główny bohater, ale żeby nie było, że jest to tylko taka sucha fantastyka, ja myślę, że ta książka też ma drugie dno, bo jest to książka o samotności, o braku emocji i o tym, jak bardzo ludzie potrzebują ciepła drugiego człowieka, nawet nie tyle ciepła, co po prostu obecności drugiego człowieka.
W świecie, w którym stworzył Dukaj, istnieją istoty ludzkie, które są pozbawione ciała. Człowiek, który jest pozbawiony ciała, no właśnie, czy to jest istota ludzka? My operujemy określeniem dusza, jako tym, co zostało po nas, po tych istotach, które nie dostarczają doznały zagłady, ale ich ciała doznały zagłady. I to, co jest dla mnie bardzo interesujące, to właśnie ta bezcielesność ludzka, to że próbuje Dukaj w jakiś sposób tworzyć definicję człowieczeństwa, zastanawiać się, gdzie ta granica człowieczeństwa w zasadzie jest. Tam jest opisana bardzo ciekawie pewna ewolucja, która polega na tym, że człowiek pozbawiony właśnie tej swojej cielesnej powłoki, taki właśnie, takie cyberego, początkowo ma taką potrzebę właśnie tej cielesności. To znaczy ci bohaterowie, którzy przetrwali, wchodzą w ciała innych maszyn i próbują wykonywać często bezsensowne już gesty, które bardzo nam się z człowieczeństwem kojarzą. Próbują jeść, pić, uprawiać miłość, mimo że tak naprawdę ich powłoka jest zupełnie do tego nieprzystosowana. Natomiast z czasem to się zmienia. Przyzwyczajają się do tego, że stali się tylko pewnymi wirtualnymi bytami i mi się to jakoś nakłada na przykład z tym, że kiedy bada się młodzież, która nie pamięta czasów bez internetu, to ta młodzież, te osoby powiedzmy o dekadę czy dwie młodsze od nas, zupełnie nie oddzielają świata wirtualnego od realnego. One nie mówią, że muszą się właśnie wylogować do realu, że muszą kontaktować się z osobami, które znają w sposób inny niż wirtualny. One traktują świat wirtualny jako naturalny. To jest, myślę, że słowo klucz, element swojego życia, więc to jest bardzo też ciekawe, co pokazuje Dukaj, że być może faktycznie jesteśmy na etapie jakiegoś procesu, kiedy właśnie nasze ciała, takie jakie je znamy, będą się stawały coraz mniej nam potrzebne i to wcale nie musi świadczyć, że będziemy nie sobą, że będziemy inni, będziemy być może inaczej ograniczani, bo nasze ciała też nas w jakiś sposób ograniczają.
Siedzą na tarasie z widokiem na nocną Ginzę. Świeci się co 10 reklama, co 20 ekran. I na tym ekranie, tuż ponad ich tarasem, leci w ironicznej pętli scena z Blade Runnera z Rutgerem Hauerem, ociekającym deszczem oraz neonową melancholią. A oni, smutne roboty, siedzą tu, stoją, drepczą naokoło w koślawej parodii kawiarnianego zagadania. Wódeczki jeszcze? A poproszę. Stalowe paluchy z chirurgiczną precyzją obejmują delikatne szkło. Są do tego specjalne programy wspomagające motorykę do picia wódki. Oczywiście nie piją wódki, te trunki to atrapy. Niczego nie piją, niczego nie jedzą. Ćwierć to nowe mechy w barze mogą tylko odgrywać te gesty życia. Z mozołem powtarzać przyzwyczajenia przebrzmiałej biologii. Barman w skorupie mechanicznego barmana dolewa Smirnoffa. Trójprzegubowe ramię ociera się o polimerowy grzbiet łapska transformera, równie desperacko odgrywającego klienta baru. Zgrzyt słychać nawet ponad monologiem Hauera. Na tym polega prawdziwa klątwa, myśli Grzesiu. Jesteśmy spotworniałymi cieniami, złomami człowieka. Molibdenową desperacją pustego serca.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Wójcik i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Ośrodek Kultury Ochoty, ulica Grójecka 75, Warszawa.
Strona internetowa www.szkielkojoko.com.
Adres e-mail: książkipodlupą@o2.pl.
Audycję zrealizowano w Studio Oko w Warszawie.
Do usłyszenia.